Dzień dobry, witam serdecznie, jest już godzina 15. Witam serdecznie na Komisji Edukacji i Kultury i Sportu. Witam obecnie zastępcę burmistrza miasta Andrzeja Mędla. Witam panią skarbnik. Witam zastępcę naczelnika panią Katarzynę Barc. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury i Sportu i Polityki Społecznej. Witam dyrektora Moskwy. Porządek na dzisiejszego posiedzenia. Punkt 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizacja i finansowanie za rok 2024. Lato w mieście 2025. Opiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy przeruszmy. Mam taką prośbę do szanownej komisji, ponieważ pan skarbnik jest na godzinę 16 zaplanowana komisja finansowa. Ma pan skarbnik prośbę, musimy jako pierwsze nie zrobić tego punktu. Czy wszyscy zgadzają się na to? Nie ma problemu? To bardzo. Nie ma przeciwu. To bardzo proszę pan skarbnik. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jak co roku odwiedzam komisję, właściwie dwa razy w roku, czyli przy projekcie budżetu, opowiadając Państwu o tym, co tam jest zapisane, jak i przy sprawozdaniu z wykonania budżetu. I tak chciałbym Państwa zapoznać bardzo skrótowo, bo Państwo materiałami dysponujecie dość dawno, z takimi podstawowymi danymi dotyczącymi realizacji budżetu roku 2024. I tak, dochody zostały wykonane na kwotę 204 802 493,58 zł, co stanowi 99,99% planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 175 953 489 zł, co stanowi 98,94% planu. Natomiast dochody majątkowe to kwota 28 849 012,58 zł, co stanowi 106,88% wykonania założonego planu. Oczywiście dochody składają nam się z dochodów własnych, subwencji i środków zewnętrznych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych bądź dotacje z budżetu państwa. I tak do budżetu roku 2024 w ramach dochodów własnych wpłynęło 126 483 414,24 zł dochodów bieżących i 28 812 012,68 zł dochodów majątkowych. Jeśli chodzi o subwencje, to subwencje wyniosły 31 820 802 zł. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów to kwota 2 542,72 zł, a dotacje z budżetu, celowe z budżetu państwa to 17 442 122,04 zł. Jeśli chodzi o takie główne źródła dochodów budżetu, to są udziały w podatkach PIT i CIT. W tamtym roku zrealizowano je na kwotę 51 758 525 zł. Podatki lokalne to kwota 42 941 887 zł. Opłaty lokalne to 13 552 484 zł. Z dochody z majątku gminy zrealizowano w wysokości 21 256 667 zł. Dochody od jednostek zrealizowanych w jednostkach budżetowych to ponad 8 800 000 zł. I pozostałe dochody, w tym dotacje zewnętrzne, to kwota 16 258 257 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęło 38 568 691 zł. A z podatku dochodowego od osób prawnych 3 185 834 zł. W ramach sprzedaży mienia dokonano sprzedaży na kwotę 18 734 384 zł i 15 groszy. Tym samym zrealizowano o ponad 1 000 000 zł założony plan. Podatek od nieruchomości to kolejne duże źródło dochodów na które akurat gmina ma wpływ. I z tego tytułu do budżetu wpłynęło 39 854 699,77 zł. Również do budżetu wpłynęło podatek od środków, czyli cywilno-prawnych. To jest znacząca kwota 1 979 918,47 zł. Warto zauważyć, że do budżetu wpłynęły dotacje z GZN-u. Dotacje obejmowały modernizację budynku kawiarni przy basenie, rozbudowę drogi publicznej ulicy Ogrodowej, przebudowę ulicy Orzeszkowej, budowę fragmentu drogi ulicy Trzeci Szyb, przebudowę ulicy Miłej, Wielostradę, opracowanie dokumentacji związanej z programem Elena, rozbudowę budynku kopalni kultury. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęło środki na dofinansowanie zadania budowa obwodnicy Rojce, remont ulicy Handlowej Lutetat i przebudowa ulicy Bydowskiej w Przelazie. Środki z Polskiego Ładu wpłynęły na dofinansowanie, na zakończenie, właśnie na zakończenie realizacji, na dofinansowanie zadania ulica Staropogońska i remont katedr wojennych na cmentarzu wojennym. Ponadto dostaliśmy dotację z WKOŚ-u na zadanie ciepłe mieszkanie, to jest prawie 470 tysięcy. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie mobilne laboratorium analizy zanieczyszczeń, skuteczne narzędzie do poprawy jakości powietrza, ponad 206 tysięcy złotych. Do budżetu również wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, to blisko 400 tysięcy złotych. Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy to ponad 1 370 tysięcy złotych i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 44 tysiące złotych. Również realizowano dochody bieżące i majątkowe na programy i projekty z udziałem środków unijnych, w tym na zadania bieżące otrzymaliśmy ponad prawie 1 540 000 zł. Natomiast na zadania majątkowe 2 026 880 zł i 92 grosze. To może tyle, jeśli chodzi o dochody, natomiast jeśli chodzi o wydatki, to zrealizowano jest 237 762 729 złotych i 24 grosze, co stanowi 96,3% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 177 447 191 zł 34 grosze, co stanowiło 95,58% planu. Oczywiście największym kierunkiem wydatków są wynagrodzenia i składki odnaliczone. To jest ponad 86 milionów 800 tysięcy złotych. Na wydatki na realizację zadań statutowych to ponad 50 418 tysięcy. Również z budżetu wydatkowano 20 milionów 520 tysięcy na dotacje na zadania bieżące. To są dotacje podmiotowe do naszych instytucji kultury, ale również dotacja dla GZN na transport. Również kolejny kierunek są świadczenia na rzecz osób fizycznych, ponad 15 milionów 660 tysięcy złotych, ale głównie świadczenia na rzecz osób fizycznych są finansowane z budżetu państwa dla naszych mieszkańców, bo otrzymujemy, na realizację tego otrzymujemy dotacje. O wydatki chciałam tylko może jeszcze zasygnalizować, że największe kierunki wydatków inwestycyjnych to remonty i budowa dróg. W tamtym roku wydatkowaliśmy na ten cel ponad 7 400 000 zł. Również takim znaczącym wydatkiem, właściwie największym wydatkiem z budżetu, ale finansowanym środkami zewnętrznymi jest to budowa mieszkań na osiedlu Alera. I tutaj na ten cel wydatkowano w tamtym roku 44 602 654 zł. Do takich ponad milionowych wydatków również dokapitalizowano CPDS na 1,5 miliona złotych. Program ciepło mieszkanie to wydatek blisko 470 tysięcy, ale jak wspominałam, to są środki wprost z WKOŚ-u. Rozbudowa budynku kopalni kultury, wydatkowano w tamtym roku ponad 700 tysięcy, jak Państwo wiedzą. Remont trwa i zakończy się remont w tym roku. A może tyle, jeśli chodzi o większe wydatki inwestycyjne. Jeśli chodzi o dotacje wydatkowane z budżetu, to wydatkowaliśmy tutaj, jak mówiłam, na środki na GZM, to kwota blisko 13 milionów złotych. Również dofinansowaliśmy na 130 tysięcy realizacji zadania na drodze powiatowej, na 130 tysięcy złotych. Oczywiście GZM to również wydatki stałe, czyli dotacja stała, nie tylko uzależniona od transportu. To w tamtym roku to kwota 218 089 zł. Łącznie na dotacje zarówno podmiotowe, jak i celowe wydatkowano 21 291 965,38 zł. Jeśli chodzi o rozchody budżetu, to rozchody budżetowe w tamtym roku to kwota 3 849 992 zł. I na nie składała się spłata rat pożyczki Jessica 349 992 zł. I że kupa wielu obligacji, wartościowych obligacji 3,5 miliona złotych. Przychody budżetowe to w tamtym roku, to kwota 114 160 372 zł i 40 groszy. Były to środki, które są odłożone na wyodrębnionym rachunku, które otrzymaliśmy z BGK na realizację budowy osiedla przy ulicy Halera. Niewykorzystane środki pieniężne, czyli takie znaczone pieniądze, które pozostały przy realizacji projektu i muszą być wykorzystane w kolejnym roku, to było 1 901 672 grosze. Jeśli chodzi o zadłużenie miasta na koniec roku, to wyniosło ono 40 250 072 zł. Natomiast miasto dodatkowo zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych za budowę odkrytego basenu. I stan zobowiązań spółki na ostatni dzień roku wyliczono na kwotę 5 281 307 zł i 57 groszy. To może tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie budżetu. Natomiast biorąc pod uwagę, że mieliśmy już te omawialiśmy to na komisji rewizyjnej i pani burmistrz zarówno pani była burmistrz zarówno obecnie pani radna zwróciła uwagę na informacje o stanie mienia i dane dotyczące poszczególnych placówek z ksiąg rachunkowych. Sprawdziliśmy, dane są prawidłowe. Troszkę się za, że tak powiem, nie spojrzeliśmy sobie na nagłówkę tego i te wartości, które są wprost wpisane z bilansów danych jednostek i pierwsza kolumna to jest wartość początkowa tego majątku, czyli taka bądź wynikająca z jakichś starych ksiąg rachunkowych, my nie mamy wpływu na jej, nie możemy jej jakby aktualizować. Aktualizacji dokonuje się tylko i wyłącznie, jeżeli modernizujemy ten budynek, dopisuje się do tej wartości początkowej. Druga kolumna to jest umorzenie liczone rok do roku od początku, od tej wartości księgowej, a ostatnia kolumna to jest wartość netto, to jest też tylko do celów księgowych taka informacja. Sprawdziliśmy, te wszystkie dane się zgadzają. To może tyle.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja bym burmistrza chciałem uzupełnić tą odpowiedź pani skarbnik, to co Państwo na tej komisji interesuje, czyli kultura i edukacja i sport, jeżeli chodzi o wydatki, które są w zakresie kultury, one trwają, bo remont kopalni kultury trwał od lipca zeszłego roku i skończy się, no może od czerwca, skończy się w lipcu tego roku. Całkowity koszt inwestycji kopalni kultury to jest 6 400 000. Środki własne miasta to jest 137 tysięcy. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne i nie tylko inwestycyjne, ale całego zakresu edukacji, to w zeszłym roku cała edukacja kosztowała ponad ponad 62 miliony złotych, z czego wykonaliśmy jedną inwestycję, remont sali gimnastycznej w szkole nr 5. Były dwie większe, ale to już w zakresie remontowym, jeżeli chodzi o wymianę części dachu w szkole nr 7, również w przedszkolu nr 5. Tam była wymiana tarasu jako dachu i to były te największe nasze, oczywiście były mniejsze remonty, ale to były te największe. Jeżeli chodzi o wielkość środków, które otrzymaliśmy z subwencji oświatowej, było to 28 756 900 zł. Natomiast ze środków gminnych pokryliśmy całe zadanie oświatowe na poziomie 33 630 686 zł. To jest ta proporcja, którą nie sprawdziłem, ale podejrzewam, że dalej jest ta proporcja na poziomie subwencji oświatowej i całkowitych kosztów, jeżeli chodzi o zadanie z zakresu edukacji na poziomie około 40, może 2% ze środków zewnętrznych, resztę środków pokrywamy ze swoich. No i to chyba to, co jeżeli chodzi o MOSiR, to tam nie mieliśmy większych inwestycji i remontów. Natomiast MOSiR prowadził działalność bieżącą, wydatki na poziomie około 4 milionów złotych. To tyle, tak uzupełnienie wypowiedzi pani skarbnik.
Dziękuję bardzo. Witam burmistrza Zbigniewa Szalewca. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania odnośnie?
Nie ma.
Zatem dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu pierwszego. Uniwersytet trzeciego wieku, realizacja i finansowanie za rok 2024. Ja poproszę zastępcę Andrzeja
Motyla. Ja poproszę o krótkie wprowadzenie pana dyrektora.
Pewnie, bo rozmówiłem się, no to do budżetu nie było żadnych pytań, tak? Bardzo dobrze. Bo jak na sesji będą, to będę trzeba robił na sesji. Naprawdę przygotowywał się do odpowiedzi.
Tak?
Proszę.
Bardzo proszę.
Panie burmistrzowie, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o Uniwersytet trzeciego wieku w 2024 roku, to informacje państwo obszerne otrzymaliście, ja tylko skrótowo powiem, że uniwersytet jest ukierunkowany na osoby w wieku 50+, czyli może nie aż tak bardzo w wieku seniorowalnym, ale tak jest ustalone. W roku 2024 liczba słuchaczy uniwersytetu wahała się między 358 a 377 osób. W związku z tym, że uniwersytet działa podobnie jak akademie, jak szkoły, semestra, czyli pierwszy semestr, semestr jesienny, semestr zimowy, zahacza gdyby o 2 lata kalendarzowe, ale mówimy o jednym roku kalendarzowym, w związku z tym te 2 semestry, stąd w jednym semestrze szczególnie są mniej, słuchaczy drugim troszeczkę więcej. W sumie we wszystkich aktywnościach słuchaczy było prawie 12 tysięcy, którzy skorzystali prawie z 700 różnego rodzaju spotkań, wykładów, zajęć i różnych przedsięwzięć przygotowanych dla słuchaczy. Partnerem merytorycznym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej i ona, powiem brzydko, obsługuje nas pod względem merytorycznym. przygotowuję ofertę wykładów, które co miesiąc są realizowane, również kilka innych przedsięwzięć. W mijającym roku Uniwersytet prowadził zajęcia w różnych miejscach, również wykłady odbywały się początkowo w Kopalni Kultury, dopóki kopalnia była czynna. W momencie, gdy w kopalni rozpoczął się remont, wykłady odbywały się w Muzeum Satu i w Galerii Elektrownia. W tych wydarzeniach, które były organizowane, przygotowywane przez Akademię WSB, brało udział prawie 1800 słuchaczy. Mówimy o wszystkich wydarzeniach przygotowywanych przez Akademię WSB. Państwo macie również tutaj taką tabelaryczne zestawienie, jaka była tematyka poszczególnych spotkań, jaki był tam monogram i jaka była ilość uczestników poszczególnych aktywnościach. Również jeżeli mówimy o aktywnościach, tak jak wspomniałem, były to wykłady, były koncerty, ale również nazwijmy to zajęcia dla słuchaczy, zajęcia warsztatowe, były to zajęcia komputerowe, językowe, nazwijmy to zajęcia sportowe, bo to takich zajęciu na przykład powstańca liniowego, ale były również zajęcia muzyczne dla seniora. Tak więc ta oferta przygotowywana przez dla Uniwersytetu, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku była pod różnym kątem i generalnie wychodziła naprzeciw tym oczekiwaniom, które zgłaszali słuchacze Uniwersytetu. I również zajęcia te pewne warsztatowe odbywały się w różnych miejscach, oprócz wspomnianej Kopalni Kultury, oprócz wspomnianego muzeum czy galerii, również odbywały się one w Mosirze, odbywały się w Kamieńsko-Narzeckim, jak również część zajęć odbywała się w naszej bibliotece. O działaniach Uniwersytetu informacje były zamieszczane zarówno na profilu facebookowym, jak i na stronie biblioteki, na stronie miasta, czy można było przeczytać informacje w prasie lokalnej, zarówno w Czechoczelazie, jak również w innych mediach. Część zajęć prowadzonych była przez pracowników biblioteki, część była prowadzona w ramach umów zleceń i część zajęć również była prowadzona w ramach wolontariatu. Tak jak wspomniałem, we wszystkich przedsięwzięć w roku 2024 było prawie 700 i prawie gdybyśmy tych uczestników zliczyli w poszczególnych zajęciach, to było ich blisko 12 tysięcy. Ja myślę, że jest to przedsięwzięcie, myślę tutaj o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, takie, które interesuje mieszkańców, interesuje seniorów i chętnie korzystają z tych propozycji, które są dla nich przygotowywane. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to cały rok 2020. projekty zamkną się kwotą ponad 90 tysięcy, na co składały się, tak jak Państwo na przykład podane, umowa o pracę koordynatora, umowy zlecenia, kwiaty, warsztaty i wykłady, które przygotował USB dla nas. Jak również w roku 2024 wystąpiła pozycja Kateli, to jak Państwo z pewnością pamiętacie, rok 2024 to był rok jubileusz 15-lecia funkcjonowania Uniwersytetu III wieku. To tyle.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Jak również dziękuję za naprawdę obszerne materiały na temat działalności UTW w 2024 roku. Tak się składa, że jestem seniorem, także na wielu zajęciach i wykładach byłam. Były one naprawdę ciekawe, bardzo dużo wnosiły, wiele ciekawych informacji. No, wydaje mi się, że w sposób jako miasto mamy naprawdę bogatą ofertę, jeżeli chodzi o właśnie zagospodarowanie czasu wolnego od seniorów, jak również właśnie wyjście naprzeciw ich potrzebom i po prostu takiej realizacji siebie. Czy ktoś z Państwa radni ma pytanie? Proszę bardzo, Maciejowska.
Ja chciałam się spytać, jakie będą działania UTW na wakacje? Bo zawsze jakby się pytali o seniora Błańskiego Pana, czy już Państwo macie przygotowane ofertę, jakieś propozycje idziemy?
To znaczy, jeżeli chodzi o obecny czas wakacyjny, który się zbliża, na pewno będzie joga dla seniorów, bo to już mamy ustalone, że będziemy korzystać z oszczędności SP3, tam będą się odbywać te zajęcia. Kolejne są jeszcze w trakcie przygotowania i tak jak mówiłem na zakończeniu roku akademickiego, jeżeli będziemy mieli, że tak powiem, dograne kolejne aktywności, to będziemy seniorom przekazywać te informacje na bieżąco. Mam nadzieję, że w miesiącu czerwcu te wszystkie dane już zostaną zebrane i seniorzy będą mieli informacje, co, z czego mogą wakacje skorzystać.
Za chwilę omówię Państwu propozycje wakacyjne nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców. Będziecie Państwo wiedzieli, jakie działania będziemy podejmować w czasie wakacji również dla seniorów. Ale to jak przejdziemy do następnego.
No ja jeszcze dodam, że właśnie świetną sprawą są idealnie działające SMS-y z informacjami, także wszyscy seniorzy na bieżąco mają informacje o zajęciach, gdzie mogą się wybrać, czy na to jakichś zmianach, także to działa bardzo dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Nie ma. Dziękuję. Zatem przechodzimy do punktu drugiego. Na to 200 i bardzo proszę o wprowadzenie.
Chciałem sobie mówić. Podzielę tę akcję w mieście, podzielę na dwie części. Pierwsza część będę mówił o tym, co przygotowaliśmy dla dzieci, a w drugiej części opowiem, co przygotowaliśmy dla mieszkańców. Podzieliliśmy to na, jeżeli chodzi o dzieci, na dwie części. Jedna jest wielowozowa akcja, która trwa miesiąc i ona jest w lipcu. Podzielone są dzieci na dwa autobusy. Łącznie w tym działaniu bierze udział 270 dzieci, 135 w jednym autobusie, czyli mamy po 15 dzieci, 9 grup, które w czasie dwóch tygodni głównie będą uczestniczyły w wyjazdach i wycieczkach. I to będą dwa turnusy, które będą się odbywać w lipcu. Druga część, taka większa, jest przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Państwo widzicie, jaka jest oferta. Ona jest tak podzielana z tygodnia na tydzień. Tych zajęć jest dosyć sporo, są różnorodne. Mamy również opłacone dla 50 pierwszych dzieci, które zgłoszą się na basen, bezpłatne wyjścia. I oprócz tych dwóch, tych takich podzielonych, dużych naszych działań. Mamy również zaangażowane jednostki w mieście, czyli Miejską Bibliotekę Publiczną, która realizuje różnorodne zajęcia. Jak Państwo też wiecie, w jakich terminach one też są rozbite na filie. Mamy Muzeum Saturn w tym roku tylko tydzień ze względu na to, że mają zadanie przenoszenie się z pałacu pod filarami do miejsca docelowego, czyli na terenie cechowni. To zajmie im sporo pracy i czasu, żeby się przenieść, dlatego zaproponowali tydzień zajęć organizowany przez muzeum. I jeszcze kogo mamy? Wszystkich wymieniłem. No ale te działania, jeżeli chodzi o planetę Saturn, to jest grupa taka zamknięta, które dzieci stale chodzą na zajęcia, więc ja mówię o tych zajęciach, które są ogólnodostępne. No i to jest oferta przygotowana dla dzieciaków. Na początku czerwca wywiesiliśmy i zaraz Państwo też puszczę, żebyście Państwo zobaczyli. Na pewno widzieliście też na Facebooku naszym. To jest przygotowany plakat, który na początku czerwca był wywieszony w każdej szkole i jednostkach. On jest z kodem QR, dlatego że tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy na stronie internetowej, jak Państwo sobie kod zeskanujecie, że jest przygotowany plan działań dzień po dniu. Czyli jak rozpoczynamy wakacje chyba 30 czerwca, to tam 30 już są propozycje, gdzie dzieci mogą iść w tym dniu i tam jest dzień za dniem. Oczywiście będziemy te dni, które już się odbyły, będziemy kasować, żeby dzieci nie musiały szukać, tylko wchodziły na aktualną ofertę. Billboard tutaj koło urzędu jest, Państwo widzicie, on już troszeczkę wisi, ale w tym roku przygotowaliśmy, może zakończę tą część dla dzieci. Czy Państwo macie pytanie, bo teraz chciałem opowiedzieć o ofercie dla wszystkich mieszkańców, dzieci, dorosłych i seniorów. Czy Państwo macie pytanie do mnie w tej części, jeżeli chodzi o akcję do mnie, ale ewentualnie do Pani Naczelnik? Nie ma? Ja pozwolę sobie Państwu przekazać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Przygotowaliśmy w tym roku przez jednostki ofertę na wakacje. 4 wydarzenia w lipcu, 4 wydarzenia w sierpniu. W zeszłym roku zaczęliśmy tylko dwoma, to były koncerty po tańcówki na Jordanie, ale w tym roku z zespołem dyrektorów, kierowników chcieliśmy, żeby te wydarzenia były w różnych miejscach Czeladzi, czyli w Parku Grabek, dwa razy, raz jesteśmy na Prochowni, raz jesteśmy na placu Wianeja, jesteśmy na Jordanii, jesteśmy na Cechowni. To są różnego rodzaju wydarzenia. W tym tygodniu będzie przygotowany baner przed urzędem, on wygląda tak. Już Państwu też puszczam. Natomiast plakaty będą wyglądać tak, jest godzina, miejsce, gdzie można przyjść i mieszkańcy będą z tej oferty mogli skorzystać, a wszystkie jednostki są zaangażowane, jedne więcej, drugie mniej, to z różnego powodu, ale to jest oferta wakacyjna dla wszystkich mieszkańców. Mówimy o tym? Nie, bo to zawsze mówiliśmy i omawialiśmy na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o ofercie dla dzieci i młodzieży. Natomiast skoro komisja jest, to chciałem przedstawić tą część, tym bardziej, że
padło pytanie o seniorów, jaka może być dla nich atrakcja, więc przygotowaliśmy dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla seniorów, działania wakacyjne.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Rada Zabiła.
Panie Burmistrzu, ja jak zwykle pytanie budżetowe. Jaką kwotę przeznaczacie Państwo na akcję lato? Nie myślę tylko tutaj o miodozowej akcji lato, tylko o całe kompleksowe wydatki związane z akcją. Czy macie już to Państwo policzone, czy Państwo w trakcie tworzenia i czwarte pieniądze są zabezpieczone w budżecie? Będę brał głos.
Te pieniądze są zabezpieczone w budżecie, bo jakbyśmy je nie mieli, to byśmy nie realizowali. One są zabezpieczone, każda jednostka albo ma zaplanowane w swoim budżecie, albo te pieniądze będą, nie, bo one w zasadzie są wykorzystane z tych środków skarbcowego, ale wszystkie pieniądze są zaplanowane i również te działania dla dorosłych też.
Możliwe otrzymać zestawienie wydatków na ten cel, czyli na całą akcję lato, wszystkie jednostki, podsumowania, ile zostały wydatkowane. To jest wniosek mój, nie wiem, czy komisja podziela, nie będę złaskiwała wniosku formalnego. Następne moje pytanie. Czy Państwo zabezpieczacie potrzeby dzieci niepełnosprawnych? Wiemy, że mamy klasy integracyjne w szkole numer 3, dzieci jeżdżące na wózkach. Które z tych ofert wakacyjnych są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami?
Nie wiem, bo nie pytałem jednostek, jeżeli one jednostki organizują, to pewnie też dbają o te osoby, które są niepełnosprawne. A nie wiem, jak to było robione do tej pory, czy wcześniej też były zabezpieczane?
Było na tak? Nigdy nie było takich akcji dla tych potrzeb. No to zawsze są wszystkie do wszystkich.
My mamy rozdzielone, czy to jest... Zdrowie
z tym pytaniem akurat, no ale zawsze wszystkie imprezy dla wszystkich są. Naprawdę starajmy się wszyscy myśleć w ten sposób, że trzeba integrować to środowisko, a nie dzielić na niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Oczywiście udostępniać im w miarę możliwości to, co jest, żeby mogli korzystać, ale takich podziałów nigdy nie robiliśmy.
Ale nie chodzi o podziały, tylko o umożliwienie udziału. Także nie wszystkie autobusy są przystosowane do tego, że jak dzieci wjeżdżają na wycieczkę, żeby mogło dziecko na wózku pojechać, więc tutaj o to tylko zapytałam. No ja pytam, Państwo udzielacie się
podziału. Mogę spytać tylko dyrektora MOSIR-u, czy jak będzie organizował czwartki wycieczki, to bierze pod uwagę osoby, które są niepełnosprawne. Panie dyrektorze, proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry. Znaczy powiem tak, do tej pory przez lata jak byliśmy, to rodzice zapisywali te dzieciaki i te wycieczki generują bardzo duże też przestrzenie do przejścia, więc raczej do nas nie zgłaszali takich dzieciaków, które były osobami niepełnosprawnymi. Natomiast no, mamy w piątki zajęcia, które dotyczą rozwoju umiejętności miękkich i hala MOSIR jest przystosowana do tego, żeby takie dzieciaki przyjąć, więc jeżeli one się zgłoszą, to jak najbardziej mogą brać udział w tego rodzaju zajęcia.
Chciałam się zapytać o ten wyjazd wakacyjny z MCKS-u. Tam też 45 dzieciaków wyjeżdża na obóz do Dziwnówka. Proszę mi powiedzieć, czy miasto jakoś partycypuje w kosztach tego wyjazdu i ile kosztuje godzina tego opiekuna opiekującego się dziećmi w czasie obozu?
Ile kosztuje godzina, nie wiem. Pani Ewa Frączyk będzie jechała, to Pani udzieli informacji. Natomiast miasto nie dofinansuje tego wyjazdu. To jest wyjazd pełnopłatny i to jest tylko informacja do Państwa, że stowarzyszenia też organizują dla swoich członków wyjazdy wakacyjne. Natomiast one są pełnopłatne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
To ja bym proszę.
Barbara Marcinkowska.
Wydarzeń Centrum Usług Społecznych, bo część tych wydarzeń jest dla uczestników projektu Czerwskiej Transformacji do Międzypokoleniowej Reaktywacji oraz osób, które chcą przystąpić do projektu. Czy to jest ogólnie dostępne, jak mam to rozumieć? Czy może mogę sobie w tym uczestniczyć, czy nie? Musiałabym ewentualnie do projektu uczestniczyć.
Ja myślę, że w tych działaniach, musiałbym dopytać panią kierownik, w tych działaniach mogą uczestniczyć wszyscy. Natomiast część zajęć są organizowane przez liderki, więc jeżeli są takie wydarzenia, jak na przykład piątkowe wydarzenie pod tytułem Jedyna taka noc, to mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Ale część zajęć jest przeznaczone tylko i wyłącznie do określonej grupy.
W większości tych wydarzeń jest taka uwaga, że także dla tych osób, które chcą przystąpić ewentualnie do projektu jeszcze. Czyli rozumiem, że ten projekt jest cały czas otwarty.
On jest otwarty, tam nie ma wystarczającej ilości liderek, bo plan zakładał, już nie wiem, żeby nie przekłamać, ale dużą ilość liderek i brakuje do liderek, więc proszę się zgłosić, będzie pani mogła
uczestniczyć. Ja muszę powiedzieć z doświadczenia, że chciałam się zapisać na jogę, że właśnie w ramach tych zajęć wypełniłam taką deklarację, no i mogłam po prostu uczestniczyć. To podejrzewam, że po prostu wszystkim zajęcie to na tym zasadzie. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Opiniowany materiał sesyjny i mamy jeden projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie miasta Kielce, trybu kontroli, prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu sposobu rozliczenia i wykorzystania. Bardzo proszę o wprowadzenie.
Panie Naczelniku, proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, to jest kolejna zmiana uchwały. Ostatnia była kwalifikowa, osobowa, przedmiotowa, rozwoju rozmawiana, później w marcu była kolejna. Teraz podejmujemy kolejną zmianę do uchwały, ale na mamy może być już kolejną uchwałę, która będzie takim jednolitym, żeby uznała wszystkie te zmiany, które są w drodze, bo to już na czwarta zmiana. Zmiana tej uchwały będzie dotyczyła trzech rzeczy. Pierwsza to jest zmiana załącznika do uchwały, który załącznik napomina, w jaki sposób udzielać dotacji. Dotyczy wniosku. Ten wniosek został rozbudowany o część D. Macie Państwo w załączeniu przedstawione praktycznie część A, B, C. To jest kosmetyka, to są te dane, które już były w poprzedniej uchwale, zmodyfikowane jedynie o jakieś nazwy. Bardziej skupiliśmy się na części D. Zmiana tej części D, czy dołożenie do tego załącznika numer 1 wprowadza poniekąd wprowadzają nam przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zapewne Państwo wiecie, że już nie mówimy o subwencji oświatowej, a o potrzebach oświatowych. I tu już pewne podstawy prawne musieliśmy zmienić, ale taka najbardziej istotna dla nas zmiana to jest, by w jednym miejscu znalazły się zapisy, które wiążą nam tutaj sposób finansowania i dotowania dzieci zdrowych, z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera i sprzężeniami. Zmiana tego załącznika spowoduje, że ta tabelka, jak Państwo zapniecie sobie materiale, systematyzuje te rzeczy, bo teraz będziemy udzielać dotacji placówkom niepublicznym w zależności od ilości godzin wsparcia, czego nie było wcześniej. To jeżeli chodzi o załącznik numer 1. Jeżeli chodzi o załącznik numer 3, to z kolei dotyczy rozliczania dotacji udzielanej podmiotom dotującym. I tutaj wprowadzono dodatkowy zapis w zakresie sposobu przekazywania tej, rozliczania tej dotacji. Ponieważ w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych nie ma wprost wskazane, w jakiej formie powinny nam placówki niepubliczne przekazywać to sprawozdanie, rozliczenie,
ale takie kompetencje ma Rada Gminy. W związku z tym ustaliliśmy, że tę formę, w jakiej te rozliczenia będą przedłożone, pozostawimy właśnie do ustalenia Państwu. I tutaj też Państwo zwróćcie uwagę, że ta forma została bardziej rozbudowana. I też chcieliśmy usystematyzować to w jednym miejscu, żeby było wszystko. Ułatwi to na pewno beneficjentom prawidłowe, przejrzyste sprawozdania, przygotowywanie sprawozdań, a nam monitorowanie, weryfikacja, bo drodzy Państwo, za jeden rok my mamy praktycznie, jak dostajemy rozliczenia Excel, to mamy 800 pozycji, więc próbowanie porównywać je, czy znaleźć jakiś błąd, bo też tak się zdarza, jest bardzo kłopotliwe. A w tym momencie, no, jeżeli będzie ten szablon, w jaki sposób to ma być wprowadzane, na pewno to będzie duże ułatwienie dla placówek niepublicznych. I trzecia zmiana to jest poprzez dodanie ustępu 4a w paragrafie 5, czyli chcemy tutaj nałożyć taki obowiązek przedłożenia tego rozliczenia zarówno w formie pisemnej, oczywiście w tej formie papierowej, żeby tutaj no wersja papierowa jest takim oficjalnym dokumentem, podstawą do archiwizacji, ewentualnie przy postępowaniach kontrolnych jest jak najbardziej tutaj potrzebna, ale również będziemy chcieć, żeby przedstawiano nam również wersję elektroniczną. Ta wersja elektroniczna również usprawni nam i proces kontroli, i weryfikacji. Po prostu łatwiej będzie można zweryfikować dane, które dostaniemy na papierze z tym, co nam placówki przejrzą i w momencie, kiedy wyłapiemy jakiś błąd już na początku, to będziemy mogli go weryfikować elektronicznie, będąc w kontakcie z placówką niepubliczną. Także to są na ten moment takie trzy zmiany, gdzie praktycznie te dwie pierwsze to wymuszają na zmianę przepisów prawa, a te drugie usprawnienie całego procesu kontroli, weryfikacji danych, które są składane do gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Beata Marcinkowska, proszę.
Szczerze mówiąc, może dla pracowników oświaty to nie będzie nic zmieniało. Nic trudnego, ale ja nie do końca rozumiem, jak się zmienia sposób finansowania i dotowania tych uczniów z ASPP.
Są różne wagi dotowania. Placówka niepubliczna dostaje pieniążki na ucznia zdrowego, na dziecko zdrowe i dostaje pieniążki na ucznia z niepełnosprawnością. W tym momencie, jeżeli my w tym załączniku, czy właśnie w tabeli trzeciej, będziemy mieć podział na dzieci bez orzeczenia i dziećmi z orzeczeniami, to jesteśmy w stanie kontrolować tą kwotę końcową i ilości dzieci, które nam wykażą placówki. Te kwoty są różne w zależności od stopnia niepełnosprawności.
A jakie są te kwoty?
No nie powiem Pani tak, bo to w zależności od schorzenia one są różne. Sprzężenia są najmocniejsze.
Proszę bardzo, Zajewa. Pani mnie albo sprostuje, albo wytłumaczy, czy ja to dobrze zrozumiałam, bo ja pamiętam, jak to było poprzednio, jak były subwencje i dzieci głównie z trzema, no, z sprzężeniem, autyzmem i Aspergerem, waga była 9,5. A teraz...
Co to znaczy
9,5? To jest, no, tak, jest taki wskaźnik, gdzie subwencje się... Jak była na przykład subwencja 5 tysięcy normalnie na ucznia, to waga 9,5 razy 9,5, te 5 tysięcy. Proszę mi teraz sprostować, bo skoro mamy teraz te potrzeby, czyli dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności tylko tych trzech, mówię, sprzężone autyzmu i Aspergera, dostaje pewien jak gdyby zasób tych godzin. I od tych godzin zależy, ile będzie ta waga. Bo dawniej była waga 9,5 i to było obligatoryjne, a teraz jest, że może być do 9,5, ale może być mniej. I to zależy od tego, ile tych godzin, tego wspomagania to dziecko dostanie. Czy to jest te pierwotne?
Tak, dlatego mam na wykazie, macie Państwo w tej części D napisane, dzieci z niepełnosprawnością oddziała ogólnodostępnych do 2 godzin, od 2 do 5, od 5 do 10, maksymalnie 10 godzin może być przyznane na te zajęcia wspomagające.
Tak, ale tylko te 3, bo na przykład dzieci z niedosłuchem i niedowzrocznością to już nie dostają tych godzin. To jest tak przeliczane.
A autyzm jest wciążony.
To jest tygodniowo?
No godziny są tygodniowo przydzielone. Ale to już jest raz zmienna od tych potrzeb. Ile to dziecko dostanie w orzeczeniu tych godzin i jakich on dostanie specjalistów. I wtedy dostaje maks ewentualnie tą wagę 9,5, ale może dostać mniej, co było inne jakby subwencja. Tak? Tak, dobrze?
Dziękuję. Czy już wszystko jasne? Czy są jeszcze jakieś pytania?
Skoro jesteśmy przy tych dotacjach dla przedszkoli, to ja mam takie pytanie, jak wygląda, jak przebiega ta kontrola za rok 2021 przedszkola Bajka?
Ona jest...
Ja wiem, że były tam przepchanki.
Ona jest dalej w postępowaniu. Póki tej kontroli nie zakończymy i nie będzie, bo jest odwołanie, widziałem to odwołanie ze strony bańki, więc to jeszcze się potoczy i przez to nie jesteśmy w stanie kontrolować, zrobić kolejnej kontroli. No i musimy poczekać na rozstrzygnięcie sądu, ale jest odwołanie ze strony bańki. Także na razie proces trwa.
A czy oni mają tego samego pełnomocnika, który był wcześniej?
Tak, cały czas.
No to się jeszcze powinien. Dziękuję bardzo.
To mam nadzieję, że teraz on się to przegłosuje za chwilę, aby bardziej usprawni kontrolę i w takiej sytuacji nie będzie.
Zatem przechodzimy. W porządku tylko było odwołanie jedno, drugie.
Bezpośrednio.
I to trwało.
Się mogą doczekać odwołania.
Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 9 osób. Wszyscy za. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw bieżących. Czy mają Państwo jakieś zapytania, jeżeli chodzi o sprawy bieżące? Bardzo proszę.
Ja uzupełniłem Państwu, żeby była pełna wiedza komisji, jeżeli chodzi o delegację do Francji. Uzupełniłem o wszystkich, którzy jeździli z ramienia urzędu i radni. I możecie się z Państwo z tym zapoznać. Także to jest pełna lista osób, które uczestniczyły w delegacjach do Francji.
Ja tylko chciałam do tej informacji dodać, jestem tutaj wymieniona. W 2018 roku byłam na linii wakacyjnej i byłam jako wolontariusz. Nie pobierałam ani diety, ani wynagrodzenia za to, że pracowałam z dziećmi.
A mam pytanie, czy już jakiś tam bilans po dniach wczoraj mamy? Czy jeszcze?
Bilans w jakim znaczeniu?
No bo ja prosiłam.
A ja bym poprosił wobec tego komisję o to, żebyście Państwo składali wnioski i wtedy będziemy opisywać komisji na wnioski, bo niektóre rzeczy mogą...
Jaki wniosek?
Jaki ma koszt niczelarzy?
Wie Pani co? Właśnie tu przyniosłem, będzie można...
Bardzo proszę.
Ponieważ teraz widzę, że zaczyna być takie rozliczanie szczegółowe budżetu, więc chciałbym Państwu powiedzieć, że zgodnie z nadzorem sądowym i prawnym, która ustawa o samorządzie gminnym nie daje Radzie możliwości nakładania na prezydenta jakichkolwiek obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, może ona wyłącznie stanowić o kierunkach działania, a więc rozstrzygać o pewnej strategii czy określać cele i priorytety, a nie formułować polecenia wykonywania jednej czy kilku konkretnie wymienionych spraw określonych w sposób. Tutaj całe jest wyjaśnienie, co może Rada, a co nie. Ja myślę, że powinni Państwo zapoznać się z tym artykułem, albo prześlę Państwu z Gazety Prawnej, żebyśmy się nie rozliczali w takich szczegółach drobnych, ile kosztował wyjazd taki, ile kosztował ten, bo to nie ma takich kompetencji Rada Miasta. Natomiast to rozlicza budżet w całości za wszystkie zadania, które są wykonane. Czy te zadania były wykonane, czy przekroczenia, czy braki. Natomiast nie o takie szczegóły. Jeżeli to się zdarza pojedynczy raz, to ja jestem w stanie odpowiadać na to i zawsze odpowiadałem. Ale teraz widzę, że to pytania są cały czas, proszę rozliczyć, proszę powiedzieć, ile kosztowały, ile kosztowały w Niczelazie, ile kosztowały poszczególne elementy funkcjonowania. One wynikają z budżetu. Nigdy tego budżetu nie możemy przekroczyć. Jak realizujemy w ramach budżetu, to wszystko jest ok. I budżetem Państwo będziecie mi rozliczać. A nie takimi pytaniami szczegółowymi, co, ile. Więc bardzo bym Państwa prosił, żebyście mieli świadomość, że w pewnych sytuacjach na takie pytania nie będziemy odpowiadać. I to wynika z przepisów prawa.
Jaka jest podstawa prawna tego? No.
Przekażę Panu tutaj artykuł. Przekażę Radzie.
Zna Pan podstawę prawną?
Tak. Ustęp 3.
Proszę powiedzieć.
Takie działanie przekracza upoważnienie ustawowe i pozostaje w sprzeczności z artykułem 3 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ Rada nie jest władna do wydawania organowi wykonawczemu poleceń podjęcia konkretnych czynności, w szczególności w zakresie zadania ustawowego wynikającego i tak dalej, i tak dalej. Rozliczania z poszczególnych jakichś drobnych elementów. To, proszę Państwa, jest element, z którego się rozlicza budżet na burmistrz na koniec całego budżetu miasta, a nie w trakcie jego realizacji. Więc nie chciałbym, żeby dochodziło do jakichś sporów na tym punkcie, więc bardzo Państwa proszę, żebyście nie przesadzali. Jak się zdarzy od czasu do czasu takie pytania, ale tu już widzę Pani Radna, takie pytanie już zadała dwa razy przy jednym temacie. I one się pojawiają nawet publicznie, takie pytania.
Samorząd jest transparentny moim zdaniem i generalnie każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji publicznej, Panie Burmistrzu.
Więc jeżeli ktoś napisze informację publiczną, to my oczywiście odpowiadamy, ale nie możecie Państwo nas rozliczać z rzeczy, które są w kompetencji władz miasta. Władze miasta mają przyjęty budżet i z tego budżetu muszą się rozliczyć. I będą się rozliczać w odpowiednim momencie, a nie rozliczać na każdym etapie w szczątkach, w kawałkach Państwo będzie raz tutaj bombardować, a ile to, a ile tamto. No tyle, ile mamy pieniędzy w budżecie zabezpieczone.
No co stoi na przeszkodzie, żeby odpowiedzieć na takie?
Nic nie stoi na przeszkodzie. Proszę tylko, żeby Państwo nie przesadzali, bo jak się pojawiają pojedyncze sytuacje, to jestem jak najbardziej za tym, bo daleki jestem od tego, żeby nie odpowiadać na takie pytania, ale one nie mogą teraz dominować, bo widzę, że taka jest teraz tendencja i nawet się upubliczna pewne rzeczy, zresztą kłamliwie. I to po prostu bardzo mnie dotknęło i dlatego zwracam Państwu uwagę na te rozstrzygnięcia, które są w gazecie prawnej. Bardzo Państwa zachęcam do czytania tej gazety, do wspólnoty samorządowej, bo tam wiele takich jest informacji, które konkretnie mówią, co może Rada, a czego nie może żądać od drugiego organu zarządzającego gminą. To jesteśmy dwoma niezależnymi organami. Państwo jesteście niezależnym organem, który ma swoje obowiązki i ja jestem niezależnym organem. Myślę, że to akurat Pani byłej burmistrz nie muszę tego tłumaczyć, bo powinna być to świadoma. Nigdy tego nie robiliśmy wcześniej, żeby się tłumaczyć z takich poszczególnych szczegółów. Także bardzo Państwa proszę tylko, żebyśmy nie przesadzali, a wtedy na pewno jakieś odpowiedzi zawsze udzielimy, jeżeli to będzie jakiś pojedynczy przypadek. Ale chciałem to powiedzieć, żeby była jasność, dlaczego na pewne pytania być może nie będziemy odpowiadać.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałabym, że odnośnie, ja jeszcze dobrze pamiętam, nie mam w tej chwili przed sobą plan naszego do końca roku komisji, ale jeżeli dobrze pamiętam, to we wrześniu mamy podsumowanie akcji NATO na komisji, także
to
nie mówiła,
to
na
podsumowanie. No właśnie,
ja to właśnie.
Nie, teraz, nie potrzebuję tej
odpowiedzi. Tak, teraz. Nie mam w tej chwili, ale tak, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy bardzo się podsumowanie.
Ale Pani Przewodnicząca, podobnym przykładem jest ta informacja dotycząca składów tych delegacji. To jest tak samo szczegółowa informacja, którą Rada nie powinna w ogóle zadawać, bo to nie jest w kompetencjach Rady, żeby rozliczać burmistrza z tego, jaką delegację do wysyła. Chyba że dostrzeżcie, że Państwo jakąś nieprawidłowość karalną, to trzeba zgłosić do prokuratury, ale jeżeli to się wszystko mieści w granicach tych kompetencji, które ja mam posiadam, no to trzeba przyjąć do wiadomości. No jest burmistrz, który decyduje, jaka komisja, jaki zestaw jest wysyłany. Są pani burmistrz doskonale wie, bośmy to przecież robili cały czas, nie pytając się o zdanie rady, ale zawsze rada miała szansę wysłać również swoich przedstawicieli i tak dalej. Jest. Przedstawiciele wszystkich opcji byli, nawet państwa opcji u przedstawicielka była we Francji. Także
nie było z naszej opcji.
Proszę?
Już nie była z naszej opcji.
Już nie. To nie moja wina.
Proszę utrzymać się prawdy, bo to naprawdę nie była, w chwili wyjazdu nie była z naszej opcji.
Aha, to przepraszam, no ale...
Bardzo proszę zastosować burmistrza Andrzeja
Nęta. I ja bym jeszcze pani radny zwrócił uwagę, że te koszty, jeżeli chodzi o akcję RATO, one są takie jak zwykle w zeszłym roku i dwa lata temu. Tutaj tych kosztów nie ma dużo więcej. One są bardziej związane z inflacją, z tym, że autokar troszkę drożej kosztuje, z tym, że trzeba zapłacić więcej osobom, które organizują zajęcia. Możemy to policzyć, tylko tych pytań przez czas, kiedy ja byłem po drugiej stronie i byłem radnym, rozliczaliśmy z działań, nie z kosztów. I możemy to policzyć, tylko pytanie po co? Przecież nic tutaj nie robi się w nadmiarze. Robi się zawsze po najtańszych kosztach, żeby te działania mogły być. Tak samo to, co dałem Państwu. To też te działania, dlaczego robią jednostki? Bo one tą ofertę i działania zrobią szerzej, niż gdybyśmy wynajęli firmę zewnętrzną. I zrobią to taniej, a działania będą wszechstronne. Oczywiście możemy Państwu, jak będziecie pisać dostęp do informacji publicznej, udzielimy tej informacji. Tylko weźcie Państwo pod uwagę to, że żeby przygotować ten materiał, to pracownicy nie wykonują swoich codziennych, normalnych czynności, których mają dosyć sporo, bo muszą poświęcić czas na to, żeby odpowiedzieć i policzyć. I to też weźcie pod uwagę, szczególnie osoby, które były po tak zwanej drugiej stronie mocy.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, sprawy, które są bieżące? Nie ma. Zamykam komisję. Dziękuję bardzo.